Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież przyjął króla Jordanii, rozmawiano o podróży do Ziemi Świętej. Odpowiedzią Boga na nasz grzech jest miłosierdzie, przypomniał papież na porannej Eucharystii. Kardynał Brand Miller przestrzega przed fałszowaniem historii Kościoła w kontekście debaty o rozwodach. 7 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Serdeczny i nieformalny charakter miało popołudniowe spotkanie Franciszka z królem Jordanii. Papież podjął Abdullaha II herbatą. W rozmowach uczestniczył również książę Ghazi bin Muhammad, członek rodziny królewskiej. Rozmowy trwały ponad 40 minut. Jak poinformował watykański rzecznik, bezpośrednim kontekstem spotkania jest papieska pielgrzymka do Ziemi Świętej, w tym do Jordanii. Król Abdullah poinformował Franciszka o przygotowaniach jego narodu na papieską wizytę. Zadeklarował też gotowość do współpracy na rzecz pokoju i dialogu międzyreligijnego. Boże miłosierdzie to wielkie światło miłości i czułości, to pieszczota Boga wobec naszych zranień grzechowych. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Gdy spoglądamy na niebo nocą, widzimy tyle gwiazd, ale gdy rano wstaje słońce, wraz ze światłem gwiazdy stają się niewidoczne. Takie jest Boże miłosierdzie. Jest to wielkie światło miłości i czułości. Bóg przebacza, nie za pomocą jakiegoś dekretu, ale przytuleniem, pieszczotą wobec naszych zranień przez grzech, bo On angażuje się w przebaczenie, w nasze zbawienie. Wielkie jest Boże miłosierdzie, wielkie jest miłosierdzie Jezusa, którego dokonuje przebaczając, tuląc nas.
Watykan ma nadzieję, że męczeńska śmierć księdza Fransa van der Lugta poruszy sumienia przywódców stron konfliktu w Syrii oraz wspólnoty międzynarodowej i zakończą się wreszcie starcia, które odebrały życie tak wielu niewinnym ludziom i spowodowały niekończącą się ucieczkę uchodźców. Dowiadujemy się o tym z przesłania kondolencyjnego Kongregacji Kościołów Wschodnich po egzekucji tego holenderskiego jezuity, która miała miejsce dziś rano w historycznej dzielnicy Homs, kontrolowanej przez rebeliantów. Przypominał on światu o niedopuszczalnym położeniu mieszkańców tego miasta, którzy znajdują się na granicy śmierci głodowej. Nic nie jest bardziej bolesne niż widzieć, jak matki szukają na ulicy jedzenia dla swych dzieci, mawiał cytowany przez watykańską kongregację ksiądz van der Lugt. Oby jego przykład i słowa nie poszły w zapomnienie, czytamy w przesłaniu. Kardynał Walter Brand Miller przestrzega przed błędnymi interpretacjami historii pierwotnego Kościoła w celu zmiany nauczania o nierozerwalności małżeństwa. Wieloletni przewodniczący Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych odniósł się do wznowionej właśnie książki włoskiego patrologa księdza Giovanniego Cerettiego pod tytułem Rozwód, nowy ślub i pokuta w pierwotnym kościele. Książkę tę wydano po raz pierwszy w 1977 roku, teraz jednak w perspektywie synodu powtórnie wypuszczono ją na rynek. Odwołuje się do niej również kardynał Kasper w słynnym wprowadzeniu do konsystorza o rodzinie, a w istocie o rozwodnikach.
Odwołując się do pism ojców Kościoła oraz do orzeczeń synodów, a nawet Soboru Nicejskiego, ksiądz Cerretti twierdzi, że w pierwotnym Kościele zezwalano na małżeństwa rozwodników, a po krótkiej pokucie dopuszczano ich do komunii. Kardynał Brand Miller pokazuje jednak, że tezy włoskiego patrologa nie mają żadnego oparcia w faktach. Z historycznego punktu widzenia są one nie do przyjęcia, napisał niemiecki kardynał i historyk Kościoła. Ksiądz Cerretti myli bowiem ślub wdowców, na który ojcowie Kościoła przyzwalali, choć go nie zalecali, ze ślubem rozwodników. Nie ma ani jednego dowodu na to, że pojęciem drugie małżeństwo obejmowano również małżeństwo rozwodników, pisze kardynał Brand Miller. Kolejny błąd popełniony przez księdza Cerettiego polega na tym, że przyzwolenie na separację czy rozwód, które można spotkać u pojedynczych ojców, traktuje on jako przyzwolenie na kolejne małżeństwo, zauważył niemiecki purpurat, przypominając, że Kościół w czasach pierwotnych był w sprawie rozwodów tak samo rygorystyczny, co dzisiaj.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Jak w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca zapraszamy na program z cyklu Wspólne dziedzictwo, dialog chrześcijańsko-żydowski. Tym razem usłyszymy, jak w przedostatnim roku swojego pontyfikatu Jan Paweł II, mimo słabnących sił, stale zabiegał o dialog katolików z Żydami i o pokój w Ziemi Świętej. Audycję przygotował Aleksander Kowalski.
Choć u schyłku pontyfikatu Jana Pawła II słabły jego siły fizyczne i głos, nigdy nie przestawał on wzywać do dialogu i działania na rzecz pokoju, sam dając temu osobisty przykład. Stałą okazją, aby wołać o dialog i pokój, była tradycyjna noworoczna audiencja dla Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej. Spotykając się z nim 12 stycznia 2004 roku, papież mówił o zagrożeniach pokoju. Rozpoczął od razu sytuacją na Bliskim Wschodzie, wychodząc od konfliktu w Iraku, ale zaraz potem skupiając się przede wszystkim na Ziemi Świętej.
Nierozwiązany problem izraelsko-palestyński wciąż stanowi przyczynę trwałej destabilizacji w całym regionie, nie mówiąc już o niewysłowionych cierpieniach, jakie znosi ludność izraelska i palestyńska. Niestrudzenie będę powtarzał władzom obu tych narodów, że zbrojne rozwiązanie konfliktu, uciekanie się z jednej strony do terroryzmu, a z drugiej do represji, upokarzanie przeciwnika, propaganda nienawiści prowadzą donikąd. Jedynie poszanowanie słusznych aspiracji jednych i drugich, powrót do negocjacji i konkretne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej mogą przyczynić się do rozwiązania konfliktu.
O potrzebie wspólnego wysiłku na rzecz pokoju Jan Paweł II mówił też, przyjmując 16 stycznia 2004 roku głównych rabinów Izraela Jonę Metzgera i Shlomo Amara. Była to zarazem okazja do podsumowania minionego 3 miesiące wcześniej ćwierćwiecza pontyfikatu pod kątem dialogu z judaizmem.
W ciągu 25 lat mojego pontyfikatu zachęcałem do dialogu żydowsko-katolickiego oraz starałem się o coraz głębsze zrozumienie, szacunek i współpracę między naszymi religiami. Jednym z najistotniejszych wydarzeń mojego pontyfikatu na zawsze pozostanie jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej, podczas której mogłem przeżyć niezwykłe chwile wypełnione wspomnieniami, refleksją oraz modlitwą przy mauzoleum pamięci ofiar Holokaustu Yad Vashem i przy Murze Zachodnim. Oficjalny dialog nawiązany między Kościołem katolickim a głównym rabinatem Izraela jest znakiem wielkiej nadziei. Nie możemy szczędzić wysiłków w dziele wspólnego budowania świata sprawiedliwości, pokoju i pojednania dla wszystkich narodów. Niech Boża opatrzność błogosławi naszej pracy i uwieńczy ją sukcesem.
Delegacja głównego rabinatu Izraela przybyła do Rzymu, by uczestniczyć w koncercie pojednania z udziałem przedstawicieli różnych religii, zorganizowanym następnego dnia w watykańskiej auli Pawła VI. Po koncercie przemówił papież.
Wybór utworów na dzisiejszy wieczór miał na celu zwrócenie naszej uwagi na dwa istotne punkty, w pewien sposób łączące tych, którzy odwołują się do judaizmu, islamu i chrześcijaństwa, mimo iż święte księgi tych religii podchodzą do nich w sposób odmienny. Punkty te to cześć dla patriarchy Abrahama i zmartwychwstanie umarłych. Mistrzowski komentarz do tego usłyszeliśmy w motecie Abraham Johna Harbisona oraz w symfonii numer 2 Gustawa Mahlera, dla której inspiracją był poemat dramatyczny Dziady, wielkiego polskiego poety i zarazem wybitnego dramaturga Adama Mickiewicza.
Jan Paweł II przypomniał blaski i cienie historii relacji między Żydami, chrześcijanami i muzułmanami, wskazując na pilną dziś potrzebę szczerego pojednania tych, którzy wierzą w jednego Boga.
Tego wieczoru zebraliśmy się tutaj, by dać konkretny wyraz temu dążeniu do pojednania, zdając się na uniwersalne przesłanie muzyki. Została nam przypomniana przestroga: Jam jest Bóg Wszechmogący, służ mi i bądź nieskazitelny. Każdy człowiek słyszy w swym wnętrzu te słowa. Wie, że pewnego dnia będzie musiał zdać sprawę Bogu, który z wysoka przygląda się jego pielgrzymowaniu na ziemi. Wspólnie wyrażamy pragnienie, aby ludzie zostali oczyszczeni z nienawiści i zła, nieustannie zagrażających pokojowi, i umieli podać sobie ręce, którym obca jest przemoc, a gotowe są nieść pomoc i ulgę potrzebującym.
Papież zwrócił uwagę na znamiona Boga, szczególnie podkreślane w tych trzech religiach. Dla judaizmu jest on opiekunem człowieka i Bogiem obietnic życia. Dla chrześcijaństwa Bogiem kierującym się miłością do człowieka i oczekującym od niego miłości. Dla islamu Bogiem, który darzy miłosierdziem.
Żywiąc te przekonania, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie nie mogą pogodzić się z tym, by ziemię dręczyła nienawiść, by ludzkość była nękana niekończącymi się wojnami. Tak, musimy znaleźć w sobie odwagę pokoju. Musimy uprosić z wysoka dar pokoju. A ten pokój rozleje się niczym uśmierzający ból olejek, jeśli bez ustanku będziemy iść drogą pojednania. Wówczas pustynia zamieni się w sad, w którym panować będzie sprawiedliwość, a owocem sprawiedliwości będzie pokój. Miłość wszystko zwycięża.
Przyjmując w Watykanie 5 lutego 2004 roku delegację amerykańskiego Komitetu Żydowskiego, Jan Paweł II znowu mówił o potrzebie przywrócenia pokoju w Ziemi Świętej. Nawiązał też do soborowej deklaracji Nostra Aetate, która, jak podkreślił, znacznie przyczyniła się do umocnienia relacji żydowsko-katolickich.
Teraz, gdy zbliża się 40. rocznica wydania tego historycznego dokumentu, zachodzi niestety ogromna potrzeba, abyśmy raz jeszcze powtórzyli, że zdecydowanie potępiamy rasizm i antysemityzm. Stosowanie przemocy w imię religii jest zawsze profanacją religii. Aby przeciwstawić się tym niepokojącym tendencjom, musimy razem podkreślać znaczenie wychowania religijnego, które uczy poszanowania i miłości innych. W tych dniach naszą uwagę wciąż przyciąga Ziemia Święta, która nadal doświadcza przemocy i cierpienia. Modlę się gorąco, aby udało się znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie, szanujące prawa i bezpieczeństwo zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków. Dla was wszystkich proszę o dar pokoju. Shalom Aleichem. Pokój z wami.
Shalom Aleichem.
23 maja 2004 roku w rzymskiej synagodze obchodzono stulecie wzniesienia jej gmachu. Papież nie powtórzył już wprawdzie wizyty, jaką złożył tam 18 lat wcześniej, ale wystosował w przeddzień uroczystości obszerny list, który zgromadzonej na niej wspólnocie żydowskiej odczytał reprezentujący go z tej okazji kardynał Camillo Ruini, wikariusz generalny diecezji rzymskiej. W swym przesłaniu Jan Paweł II przypomniał, że Żydzi są obecni w wiecznym mieście od ponad 2000 lat. Stanowią najstarszą wspólnotę żydowską Europy Zachodniej. Pisząc o głębokich związkach chrześcijaństwa z judaizmem, zwrócił uwagę, że już w średniowieczu wielcy żydowscy myśliciele, tacy jak dobrze znany świętemu Tomaszowi z Akwinu Mojżesz Maimonides, zmarły przed 800 laty, zastanawiali się, jak Żydzi i chrześcijanie mogliby razem adorować Boga.
Długą drogę przemierzyliśmy wspólnie od 13 kwietnia 1986 roku, kiedy to po raz pierwszy po apostole Piotrze biskup Rzymu złożył wam wizytę. Był to uścisk braci odnajdujących się po długim okresie, w którym nie brakowało nieporozumień, odrzucenia i cierpień. Kościół katolicki, począwszy od Soboru Powszechnego Watykańskiego II, otwartego przez błogosławionego papieża Jana XXIII, a zwłaszcza po deklaracji Nostra Aetate, wyciągnął ku wam ramiona. pamiętając o tym, że Jezus jest Żydem i jest nim na zawsze.
Papież przypomniał, że podczas soboru Kościół jeszcze raz wyraźnie i ostatecznie odrzucił antysemityzm we wszystkich jego przejawach. Nie dość jednak potępić wrogość do narodu żydowskiego, ale trzeba zacieśniać z nim więzi przyjaźni.
Te przyjacielskie relacje, umocnione i rozwinięte po ubiegłowiecznych obradach soborowych, jednoczą nas we wspomnieniu wszystkich ofiar Shoah, zwłaszcza tych, którzy w październiku 1943 roku zostali tutaj odłączeni od swych rodzin i od waszej drogiej rzymskiej wspólnoty żydowskiej i uwięzieni w Oświęcimiu. Niech pamięć o nich będzie błogosławieństwem i sprawi, że będziemy postępowali jak bracia. Trzeba wspomnieć również tych wszystkich chrześcijan, którzy kierowani naturalną dobrocią i prawym sumieniem, wspierani wiarą i nauczaniem ewangelicznym, także i w tym mieście Rzymie, odważnie ratowali prześladowanych Żydów, solidarnie niosąc im pomoc, niekiedy narażając własne życie. Błogosławiona pamięć o nich wciąż żyje wraz z pewnością, że dla nich, podobnie jak i dla wszystkich sprawiedliwych wśród narodów, jest przygotowane miejsce w przyszłym świecie, gdy umarli zmartwychwstaną. Nie można też zapominać o oficjalnych wypowiedziach, a także o często ukrytych działaniach Stolicy Apostolskiej, która na wielorakie sposoby przychodziła z pomocą Żydom w niebezpieczeństwie, co zostało uznane również przez ich autorytatywnych przedstawicieli.
Wspominając swą podróż do Ziemi Świętej w roku Wielkiego Jubileuszu, Jan Paweł II nawiązał do trwającej tam sytuacji.
Niestety, gdy myślimy o Ziemi Świętej, rodzi się w naszych sercach troska i ból z powodu przemocy nadal panującej w tym regionie, z powodu niewinnej krwi zbyt obficie przelewanej przez Izraelczyków i Palestyńczyków, co utrudnia wzejście jutrzenki pokoju w sprawiedliwości. Dlatego też pragniemy dziś z wiarą i nadzieją skierować gorącą modlitwę do Wiekuistego, do Boga pokoju, aby nieprzyjaźń nie pogrążała więcej w nienawiści tych, którzy tak Żydzi jak chrześcijanie i muzułmanie uznają za ojca Abrahama i aby ustąpiła miejsca jasnej świadomości łączących ich więzi oraz odpowiedzialności spoczywającej na barkach jednych i drugich. Przed nami jeszcze długa droga. Bóg sprawiedliwości i pokoju, miłosierdzia i pojednania wzywa nas, byśmy bez ociągania współpracowali w naszym współczesnym świecie podzielonym przez konflikty i nieprzyjaźń.
O tragedii Shoah i pomocy udzielanej w czasie niej Żydom przez chrześcijan papież pisał też w telegramie do biskupa Jana Śrutwy, ordynariusza zamojsko-lubaczowskiego, w związku z otwarciem muzeum i odsłonięciem pomnika ofiar hitlerowskiego obozu zagłady w Bełżcu na terenie jego diecezji. Zamordowano w nim około 500 000 Żydów. Jan Paweł II zapewnił o łączności w myślach i modlitwie z uczestnikami uroczystości, która odbyła się tam 3 czerwca 2004 roku.
Wiem, jak wiele cierpienia doznali tam przede wszystkim nasi bracia Żydzi. Nie zapominam też jednak o ofiarnej postawie wielu Polaków, którzy przychodzili im z pomocą, wiedząc, że ryzykują własne życie. Bardzo pragnę, aby to miejsce upamiętniało męczeństwo ofiar i dar miłości tych, którzy nie pozostali obojętni na ich los.
Wysłuchaliśmy audycji Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne dziedzictwo, dialog chrześcijańsko-żydowski. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.